jednym z komunikatorów społecznych, który przypomina wydarzenia sprzed roku, dwóch lat, nawet niekiedy sprzed 10. Przypomniało mi w ostatnich dniach kilka takich wydarzeń, to co działo się 2 lata temu, gdy z obecnymi uczniami drugiej klasy liceum, oni byli wtedy na końcu, kończąc gimnazjum, pojechaliśmy do świętego Pankracego, do Rzymu. Wtedy 12 maja wypadał 2 lata temu w niedzielę, a główna uroczystość odpustowa w Bazylice świętego Pankracego w Rzymie miała miejsce w sobotę wieczorem, 11 maja, rozpoczynając obchody ku czci świętego patrona. Gdyby tak też jeszcze patrzeć wstecz, myślę, że warto by było sobie przypomnieć, że 10 lat temu tej świątyni uroczyście został poświęcony nowy ołtarz, na którym sprawowana jest ofiara Chrystusa. Wtedy też jako wspólnota parafialna, ale nie tylko, z proboszczem tej parafii dziękowaliśmy Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej, poświęceniach prezbiteratu księdza proboszcza Bogdana. Warto też przypomnieć sobie, że kilka dni później, bo 15 maja 2011 roku, czyli 10 lat temu, ten kościół uroczyście został ogłoszony wyjątkową świątynią, co uczynił papież Benedykt XVI, podnosząc do rangi bazyliki mniejszej tę właśnie świątynię, dedykowaną dwóm męczennikom początku chrześcijaństwa, początku IV wieku, świętemu Pankracemu i świętemu Erasmowi. Dziś koncentrujemy się wokół osoby świętego Pankracego. I w czasie spotkania z proboszczem parafii świętego Pankracego w Rzymie, to myślę, że część z nas wie o tym, tam zdecydowanej większości z Polski, karmelici, osi z Polski prowadzą parafię świętego Pankracego. I ojciec Ernest Zielonka, gdy jeszcze przed właśnie 11, nawet byliśmy 2 dni wcześniej z młodzieżą, na mszy świętej w Bazylice Pankracego zwiedzaliśmy katakumby pod bazyliką. Zwrócił też uwagę i często na to zwraca uwagę, gdy opowiada historię miejsca, a sama bazylika, jak wiele świątyń w Rzymie, wzorowana na bazylice świętego Piotra z ołtarzem, nad którym jest zadaszenie oparte na 4 kolumnach, jak konfesja Berniniego u świętego Piotra. W takim rzymskim właśnie stylu. Pokazanie też tej dostojności tego miejsca, gdzie na grobie męczennika wzniesiony jest ołtarz i to zadaszenie, a w apsydzie, która otacza tenże ołtarz, wypisany jest jeden z fragmentów psalmów, który sławi właśnie świętego Pankracego jako tego, który nie tylko oddał życie za Chrystusa 12 maja 304 roku jako młodzieniec, który poświęcił swe życie, nie wyrzekł się Chrystusa. To są te słynne i bardzo mocne prześladowania za cesarza Dioklecjana. Ale co więcej, właśnie mając kontakt z dworem cesarskim, przebywając na dworze, jak podają kroniki, zapisy historyczne przekazane przez tradycję wczesnochrześcijańską, miał bezpośredni kontakt z władcą, z cesarzem. I on właśnie, Pankracy, wobec cesarza nie wyparł się Chrystusa. Co więcej, i ten wątek jest podnoszony, ojciec Ernest na to zwraca uwagę, że święty Pankracy wytrwał w czystości wobec pokus, które dwór cesarza i świat, który szybko się skończył, jak wiemy, upadło całe cesarstwo rzymskie, bo moralność upadła. I on wytrwał w czystości, jako ten, który obronił swoją czystość, dziewictwo, poświęcając swe życie Bogu. Jeden z mało może znanych czy propagowanych wątków, które u ukazują też postać świętego Pankracego. I stąd też od samego początku tradycja chrześcijańska prowadzi neofitów, czyli nowo ochrzczonych w białych szatach, właśnie do grobu świętego Pankracego. Owszem, mówi się też, że jest patronem przysięgi, żeby dotrzymać wierności przysięgi, ale także ten wątek, patrząc ten pierwotny biały tydzień, który dzisiaj wiemy, że jest obecny przy pierwszej komunii świętej, gdzie dzieci w białych szatach przez tydzień chodzą od dnia pierwszej komunii na mszę świętą, tak uroczyście przeżywając ten moment, to ta tradycja starochrześcijańska to podaje, że właśnie Wigilię Paschalną, w noc, Wielka Noc, gdy byli ochrzczeni, neofici chodzili przez tydzień w białych szatach i w białą niedzielę, czyli drugą wielkanocną, przychodzili do grobu świętego Pankracego i tam składali swe szaty. I ta biel, która mówi o pięknie, o czystości, o łasce dziecięctwa, dziecięctwa Bożego, życia bez grzechu, ale także tej dziewiczej ofierze, której przykładem jest święty Pankracy, pomimo pokus, które w jego czasach były i możemy się domyślać, czy czytając też opracowania historyczne, to co powiedziałem też, że brak moralności doprowadził do upadku całego ówczesnego świata. Czego nas zatem może uczyć święty Pankracy dla nas żyjących, jaką naukę daje nam po 1700 latach na początku jeszcze XXI wieku? Właśnie tej wytrwałości, tego wypróbowania. Chlubimy się także z ucisków, mówi nam dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana zaś cnota nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I w tym obrazie też widzimy, gdzie święty Pankracy, który przybywa do ówczesnej stolicy świata, przybywa do Rzymu, poznaje, rozpoznaje w Kościele żywego Boga, Jezusa Chrystusa i jest mu wierny. Przez uciski, przez które przychodzi, przez próby, które na jego drodze się pojawiają, wychodzi zwycięsko. Jest zatem dla nas i wzorem, i patronem też. W walce o czystość życia, o czystość serca, a zwłaszcza dla dzieci i dla młodzieży. Stąd też, gdy 10 lat temu była mowa o tym, a 15 maja, gdy ogłaszana była bazylika, stąd uroczyście na cały świat było powiedziane przez transmisję, która była przeprowadzana, że owocem podniesienia tej świątyni do rangi bazyliki mniejszej, tak wielkiego wyróżnienia w skali całego świata, będzie to, że tu powstanie szkoła katolicka. I tak się stało. I tym patronem od razu w tych naszych spotkaniach organizacyjnych, o tym też była mowa, że to naturalny, nie ma lepszego patrona jak właśnie święty Pankracy, którego, przyznam, ja sam jeszcze może mało znałem, choć gdy dane mi było 20 lat temu rozpoczynać studia w Rzymie, to te ścieżki tam prowadziły na Gianiculum, żeby znaleźć ten kościół jako wikary odchodzący z tej właśnie parafii, żeby szukać śladów świętego Pankracego w Rzymie, docierając do kościoła, który jeszcze wtedy był zamknięty, bo przez wiele lat trwały prace konserwatorskie i dopiero niedawno tak naprawdę bazylika została otwarta na nowo. A zatem patron dla dzieci i młodzieży wyjątkowy. Trzeba też wzywać jego wstawiennictwa. I spróbujmy to przenieść na doświadczenie także, na to, co się dzieje w nas i wokół nas, w rzeczywistości, w której żyjemy. To przesłanie, które przynosi nam też i do czego wzywa i czego nas uczy święty Pankracy. Przypomnijmy jeszcze sobie, że przybywa do Rzymu właśnie, do stolicy ówczesnego świata, z dzisiejszej Turcji, z krańców w jakiś sposób świata. I chcę tu nawiązać do Słowa Bożego z ostatniej niedzieli, gdzie piękny obraz, przypomnijmy sobie w Dziejach Apostolskich, w pierwszym czytaniu, gdy Piotr przemawia, głosi katechezę o Chrystusie, Duch Święty zstępuje także na pogan. Później te słowa, cóż stoi na przeszkodzie, abyśmy udzielili chrztu w imię Jezusa Chrystusa tym, na których stąpił Duch Święty. W Kościele jest miejsce dla wszystkich. Rzeczywistość, wspólnota Kościoła otwarta jest na każdego człowieka. I każdy, kto zechce, może do niej wejść. I potem Ewangelia, ten pierwszy dzień tego tygodnia, w którym jesteśmy, też nam jasno powiedziała. Chrystus mówi, trwajcie we mnie, jak ja trwam w Ojcu, a Ojciec we mnie, abyście owoc przynosili obfity. I trwać, wyjaśnia nam Chrystus, trwanie polega na przestrzeganiu Jego przykazań, aby stosować, żyć Jego nauką w codzienności, w konkretach codziennego życia. Trwajcie w miłości mojej. I co więcej, ci, którzy będą trwali w Jego miłości, nie będą jak słudzy, ale Chrystus mówi, przyjaciele, jesteś moim przyjacielem. Człowiek, który wchodzi w Kościół, w rzeczywistość Kościoła, wiary, gdzie może znaleźć Boga żywego, doświadcza tej prawdy, że Bóg jest moim przyjacielem. Jestem przyjacielem Boga. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Trwajcie w miłości i w nauce mojej, przestrzegając przykazań. Wzrastajcie, wytrwajcie i wzrastajcie w miłości. I tutaj z pomocą też nam przychodzi święty Jan, bo w drugim czytaniu, które słyszeliśmy w niedzielę, to pierwszy list świętego Jana. Jan nam pomaga poustawiać pewne rzeczy, zdefiniować, co to znaczy miłować, trwać w miłości. Bo to jest chyba problem dzisiejszych czasów, że pod słowo miłość ludzie różne rzeczy podciągają, tłumaczą to sobie na różne sposoby. Trwajcie w miłości znaczy trwać w Bogu. Kto nie zna Boga, ten nie miłuje. A kto zna Boga, ten miłuje, gdy żyje według prawa Bożego, bo Bóg jest miłością. To jest piękne spojrzenie na tę prawdę odkrywania, zarazem wyzwania, które staje przed każdym człowiekiem, aby tę prawdę też odkrywać. Ale właśnie dzisiaj jest pomieszanie tych pojęć. I bardzo często, gdy w dyskusji, gdy rozpoczyna się na jakikolwiek temat dyskusja, warto najpierw sprecyzować pojęcia, co rozumiemy, używając takiego czy innego pojęcia. Co dzisiaj znaczy słowo miłość? Miłość odmieniana na różne przypadki. Trzeba też przyznać, że język polski jest dość ubogim językiem. Dlatego warto też posłużyć się językiem uczonych. I tutaj z bardzo konkretną pomocą przychodzi nam papież Benedykt XVI. Jego pierwszy najwyższej rangi dokument papieski, jaki wydał, to encyklika, która się nazywa Deus Caritas Est. Bóg jest miłością. To łacińskie określenie, bo zawsze pierwsze słowa dokumentu papieskiego z łaciny dają też nazwę dokumentowi. I konkret. Bóg jest miłością. Gdzie w tym łacińskim znaczeniu mowa jest bardzo konkretnej miłości, czynnej miłości. Ale zaraz właśnie na pierwszych kartach, a warto przeczytać, zachęcam, całą encyklikę papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, ogłoszona 25 grudnia 2005 roku. Może jeszcze warto dodać, że ten, którego nazywano pancernym kardynałem, inkwizytorem wiary, okazał się łagodnym piewcą piękna miłości, miłości boskiej i miłości ludzkiej. I tam właśnie w czwartym punkcie podaje definicję, jak to rozumieć, jak odczytywać głębię miłości, do której Pan Bóg wzywa, co więcej uzdalnia każdego człowieka. I mówi, posługuje się tu językiem filozofów, językiem greckim, że są słowa, które mówią nam o miłości i oddają to, czym miłość jest, gdzie w naturalny sposób człowiek, odkrywając samego siebie, odkrywa także miłość zmysłową. To wszystko, co wiąże się, zawiera w słowie, w greckim słowie eros. W tej drodze odkrywania siebie i świata, tego, czym Bóg obdarza każdego bez wyjątku człowieka. Ale potem, jak pisze papież, w tej drodze rozwoju, w tym doskonaleniu siebie, w tym wyrabianiu cnoty i cierpliwości, wytrwałości, jest kolejny poziom, na który człowiek jest wezwany, aby go zdobyć, zdobywać, odkrywać to greckie słowo filia, czyli miłość przyjaźni. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Miłość Boga jest podmiotowa, a nie przedmiotowa. Bóg nie traktuje człowieka jak przedmiot. Co więcej, jak Bóg tak czyni, nas też do tego wzywa, aby traktować drugiego człowieka podmiotowo, jako osobę, nie jako rzecz. I bywa, że ktoś, kto się nie wydoskonali, ktoś, kto nie podejmie wysiłku rozwoju samego siebie, pozostaje na poziomie miłości zmysłowej i drugiego człowieka będzie traktował jak przedmiot, jak rzecz, żeby siebie samego zaspokoić, swoje żądze, swoje różnego rodzaju pragnienia. I nie chodzi tylko o sferę seksualną. A zatem wezwanie, aby dojrzewać w miłości, to tym wezwaniem jesteśmy objęci każdy i każda z nas, jak tu jesteśmy. To dotyczy małżonków, to dotyczy kapłaństwa, życia konsekrowanego, życia także w samotności, aby dojrzewać, rozwijać ten dar, jakim jest Boża miłość, którą jesteśmy obdarowani, ale też uzdolnieni, aby ją rozwijać. Miłość przyjaźni i Bóg, który jest przyjacielem człowieka. A szczytem miłości, to wyraża się w greckim słowie agape, miłość ofiary, gdzie jestem zdolny złożyć siebie w ofierze, dać siebie z miłości. W tym wszystkim potrzeba nam jest tego wyrabiania, wypróbowywania cnoty, która daje nadzieję. Daje wiarę, daje nadzieję i doświadczenie miłości. I w tym, co słyszeliśmy przed chwilą też w Ewangelii, trzeba nam się modlić, abyśmy, korzystając z naszego rozumu, świata nauki, tego wszystkiego, co cała edukacja przez całe życie, bo to przecież nie dotyczy tylko dzieci, młodzieży. Każdy z nas na każdym etapie życia jest do tego wezwany i uzdolniony, aby to odkrywać, korzystając ze światła rozumu, ale też z prostoty serca. Szczęśliwi ci, którzy potrafią w prostocie serca przyjmować Bożą miłość i wymagania, które miłość stawia, aby wydoskonalać siebie w miłości, do której jesteśmy wezwani. I święty Pankracy jest takim patronem, który podpowiada i pomaga. Dlatego warto się modlić do świętego Pankracego za każdego, ale szczególnie za dzieci i młodzież. Warto zawierzać swoje dzieci i wnuki świętemu Pankracemu, aby rozwijały w sobie piękno, potrafiły rozwijać ofiarę, ofiarność tego, że jestem i wchodzę w relację z Bogiem, który jest moim przyjacielem i z drugim człowiekiem, w ten sposób realizując najważniejsze przykazanie, które Chrystus nam pozostawił. Przykazanie miłości Boga, bliźniego, a miłuj bliźniego jak siebie samego. To wezwanie, zachęta i zaproszenie. Dlatego warto polecać całe rodziny, patronowi, który pomaga, który jak ten ogrodnik chroni te młode pędy przed tymi wyładowaniami, burzami, gradobiciem, czy czymkolwiek się zdarzy, aby młode pędy mogły się rozwijać i aby w swoim czasie mogły pięknie zaowocować. W takiej modlitwie też nie ustawajmy.